Prawo ponad prawem, transcendencja, dowody i aksjologia. Praca Fundacji i Dobre Państwo. Artykuł analizuje ideę prawa ponad prawem, czyli istnienia uniwersalnych standardów sprawiedliwości, które transcendują pozytywne prawo stanowione. Autor kwestionuje redukcjonistyczne podejście pozytywizmu prawnego, argumentując, że prawo zawsze zawiera ukrytą metafizykę opartą na konkretnych wartościach. Szczegółowo analizuje koncepcję Johna Warwicka Montgomery'ego, który postuluje oparcie prawa na objawieniu biblijnym, wykorzystując narzędzia systemu common law. Artykuł poddaje krytycznej ocenie tę propozycję, wskazując na potencjalne niebezpieczeństwa związane z myleniem dopuszczalności dowodu z jego mocą dowodową. Autor podkreśla, że w pluralistycznej wspólnocie politycznej prawo ponad prawem nie może być monopolem jednego objawienia, lecz musi być budowane w oparciu o dialog i kompromis pomiędzy różnymi wartościami i tradycjami prawnymi. Nie ma kultury prawa bez metafizyki, nawet jeśli ta przywdziewa mundur czystej procedury albo maskę technicznej racjonalności. To, co w retoryce pozytywizmu bywa przedstawiane jako neutralne, w praktyce zawsze opiera się na jakiejś ukrytej teorii dobra, osoby i wspólnoty. John Warwick Montgomery nazwał ów nieusuwalny wymiar prawem ponad prawem. Jest to postulat trwałego standardu osądu, wobec którego prawo stanowione musi się nieustannie tłumaczyć. Jego zdaniem klasyczne prawo naturalne okazuje się zbyt ogólne i wątłe. Realny, operacyjny punkt podparcia ma przynieść dopiero konkretne objawienie biblijne. Na początek zdefiniujmy pole gry. Prawo ponad prawem to określenie standardów, które nie są wytworem bieżącej woli politycznej ani zmiennej mody moralnej, lecz mają walor transcendentny. To coś, co pozwala powiedzieć nie ustawie, która depcze człowieka. Nieprzypadkowo po II wojnie światowej odżyła intuicja Gustawa Radbrucha, że ustawa rażąco niesprawiedliwa po prostu nie jest prawem. Gdy niesprawiedliwość przekracza próg nie do zniesienia albo gdy świadomie lekceważy się fundamentalną równość ludzi, sędzia ma obowiązek odmówić posłuszeństwa tekstowi. Słynna formuła Radbrucha była reakcją na doświadczenie sędziowskiego serwilizmu w III Rzeszy. Stała się punktem odniesienia dla całej powojennej niemieckiej jurysprudencji. Jej ostrze nie jest retoryczne, lecz realne. W praktyce rozstrzyga kolizję legalnego zła ze sprawiedliwością, która się nie cofa. Montgomery idzie jednak o krok dalej. Skoro prawo naturalne bywa jedynie szlachetnym hasłem o mglistej treści, to jedyną naprawdę konkretną podstawą ma być objawienie. W tle pobrzmiewa intuicja Roberta Jacksona z Norymbergi, gdy w mowie otwierającej proces odwoływał się do podstawowych zasad jurysprudencji, które są założeniami cywilizacji. Jackson nie prosił o łaskę metafizyki, on domagał się standardu, który nie ugnie się przed państwowym legalizmem zbrodni. Jego retoryka nie była akademicką ozdobą, lecz próbą ustanowienia prawnej podstawy osądu czynów, które w granicach prawa krajowego były przecież legalne. Jeżeli dotąd szkicowaliśmy mapę, teraz czas wejść w teren. Laboratorium orzecznicze uczy bowiem więcej niż 10 traktatów. Pokazuje, jak abstrakcyjna aksjologia przyobleka się w konkretną procedurę. To tutaj reguły dowodowe stają się najlepszą ochroną przed samozachwytem własną ideologią. Montgomery próbuje zbudować most z sali sądowej do teologii, sięgając po instrumenty common law. Pierwszym jest zasada Ancient Documents Rule. Jej sens dotyczy wyłącznie uwierzytelnienia, a nie prawdziwości materialnej. Dokument pozornie starożytny, znaleziony we właściwej pieczy i wolny od znamion fałszerstwa, korzysta z domniemania autentyczności. Oznacza to tylko tyle, że bramkarz dowodowy wpuszcza pismo do klubu. Nie oznacza to jednak, że dokument ten automatycznie wygrywa spór. Mylenie dopuszczalności z mocą dowodową jest grzechem pierworodnym wielu apologii. Drugi instrument to hearsay rule, reguła wykluczająca co do zasady zeznania z drugiej ręki. Dla jurysty kluczowe jest nie to, co autor deklaruje, lecz jak materiał powstał i jakie ma korelacje z faktami epoki. Trzeci instrument to idea przesłuchania krzyżowego. Montgomery twierdzi, że głoszenie Ewangelii w oku opozycji stanowi funkcjonalny ekwiwalent cross-examination. To argument socjologii recepcji, ale nie tożsamy z rygorem procesu. Przesłuchanie krzyżowe to specyficzny reżim proceduralny. Obowiązek odpowiedzi, sankcje za kłamstwo i kontrola sędziego. Osią metody są tak zwane testy wiarygodności świadka autorstwa Simona Greenleafa. Pierwszy z nich to uczciwość, rozumiana jako brak motywów do kłamstwa i gotowość do poniesienia najwyższych kosztów za prawdę. Prawnik jednak natychmiast notuje zastrzeżenie. Heroiczna szczerość nie gwarantuje obiektywnej prawdziwości przekonań. Można wszak umrzeć za błąd. Drugi test to zdolność, czyli możliwość właściwej percepcji faktów i ich wiernego zapamiętania. Trzeci filar to liczba i spójność zeznań. Zasada, że rzeczowa prawda przy różnorodności okoliczności świadczy przeciwko zmowie, jest logicznie przekonująca. Czwarty test dotyczy zgodności z doświadczeniem, co nieuchronnie prowadzi do kwestii cudów. Tutaj prawnik musi stać się filozofem, gdyż możliwość cudu nie jest zagadnieniem reguł dowodowych, lecz założeń ontologicznych. Wreszcie test piąty. Zbieżność z okolicznościami pobocznymi. Subtelne aluzje do obyczajów czy realiów administracji budują prawdopodobieństwo historycznej ramy. Zauważmy jednak, że solidna rama nie przesądza sporu o nadprzyrodzoną treść. Historia rzadko zna niewinnych. Nawet systemy o wysokiej kulturze gwarancji potrafią produkować potworki. Anglia miała swój osławiony Star Chamber, instytucję zlikwidowaną dopiero w 1641 roku za notoryczne nadużycia. Istniała też instytucja peine forte et dure, co oznaczało stopniowe dokładanie ciężarów na ciało oskarżonego. Zniesiono ją dopiero w 1772 roku. Nie jest to argument przeciwko tradycji, lecz przeciwko łatwości, z jaką wybielamy własne dzieje. Warto również zweryfikować procesy o czary w Salem z 1692 roku. Dopuszczano tam tak zwane dowody spektralne. Twierdzenia ofiar, że widziały widma oskarżonych. Był to epistemiczny skandal. Ale już rok później nastąpił zwrot pod wpływem prawników krytykujących kompetencje świadka demona. Gdy kultura prawna buduje mechanizmy samonaprawy, błąd staje się lekcją, a nie fundamentem. Dla pełnego obrazu przydaje się mapa dwudziestowiecznych sporów doktrynalnych. Herbert Hart sekularyzował pytanie o źródła prawa. To, co liczy się jako prawo, wynika z konwencji urzędników. Polemizował z nim Ronald Dworkin, twierdząc, że prawo to nie tylko reguły, ale i zasady wymagające moralnie najlepszego odczytania. Lon Fuller przypominał o wewnętrznej moralności prawa, jawności i niesprzeczności. Z kolei John Finnis podjął próbę nowego wyartykułowania dóbr podstawowych. To cztery różne odpowiedzi na pytanie o prawo ponad prawem. Łączy je przekonanie, że od wartości nie uciekniemy. Przyszłość prawa wymknęła się z gabinetów filozofów. Dziś algorytmy spotykają biotechnologię. Obok tradycyjnych dowodów wyrasta nowy kontynent. Cyfrowe logi i dane biometryczne. Dane nie mówią wprost widziałem. One szepczą zarejestrowałem zdarzenie w formacie binarnym. Zmusza nas to do nowego odczytania zasady dokumentu starożytnego. Autentyczność pliku opiera się na założeniu, że algorytm nie został złamany. Ale czy to wystarcza, by uznać treść za prawdziwą? Oczywiście, że nie. Powraca fundamentalne rozróżnienie. Autentyczność nośnika nie jest tożsama z prawdziwością treści. Klasyczna zasada dowodu ze słyszenia stanowiła barierę chroniącą sąd przed relacjami z drugiej ręki. W epoce internetu niemal 90% informacji to cyfrowy hearsay. Czym jest tweet opublikowany w chwili katastrofy? Spontanicznym zeznaniem czy tylko echem panicznej plotki? Prawo ponad prawem w tym kontekście oznacza wymóg zachowania epistemicznej pokory. Musimy zrozumieć, że to nie maszyna czyni świadectwo wiarygodnym, lecz metoda jego weryfikacji. Krzyżowe przesłuchanie było niegdyś chlubą systemu. Ale jak przesłuchać algorytm? Kto ma odpowiadać za wynik systemu predykcyjnego, który wskazuje oskarżonego jako osobę o wysokim ryzyku recydywy? Czy można pytać kot tak, jak pyta się świadka o jego motywację? Sądy już stanęły przed sytuacją, w której obrona domagała się wglądu w kod źródłowy systemu COMPAS. Świadek człowiek bywa omylny, ale można mu patrzeć w oczy. Algorytm nie ma oczu ani sumienia. Prawo ponad prawem wymaga, byśmy zamiast pytać, czy algorytm ma rację, pytali, czy możemy w przejrzysty sposób zweryfikować jego mechanikę. Bez tego każdy wyrok wspierany przez sztuczną inteligencję staje się nową wersją dowodu spektralnego z procesów w Salem, tajemnicą, której nie wolno kwestionować. Pięć testów wiarygodności Greenleafa można dziś przełożyć na język cyfrowy. Uczciwość staje się pytaniem o źródło danych. Zdolność obserwacji to analiza parametrów technicznych kamery. Spójność weryfikujemy przez redundancję danych z różnych urządzeń. Zgodność z doświadczeniem to wiarygodność techniczna zapisu. Wreszcie zbieżność z okolicznościami to korelacja metadanych. Tak zmodernizowane testy stają się szkołą odpowiedzialności dla społeczeństwa, które uczy się nie ufać bezkrytycznie ani człowiekowi, ani maszynie. Pozostaje kluczowe pytanie o odpowiedzialność. Filozofia prawa udziela tu jednoznacznej odpowiedzi: nie ma prawa bez odpowiedzialności. Jeśli decyzja dotyka człowieka, ktoś zawsze musi ponieść ciężar jej uzasadnienia. Kiedy mówimy o prawie ponad prawem, zbyt łatwo przychodzi nam na myśl panteon zachodniej tradycji. Świat jest jednak większy. Globalna wspólnota prawa musi być polifonią. Na kontynencie europejskim zasada ta wyraża się dziś w języku konstytucyjnych gwarancji i testu proporcjonalności. To architektura wzniesiona na zgliszczach. Godność człowieka jest nienaruszalna, to nie slogan, lecz pierwszy artykuł niemieckiej ustawy zasadniczej Grundgesetz. Czyni on z godności wartość stojącą wyżej niż wola ustawodawcy. W kulturze anglosaskiej punktem wyjścia był precedens i procedura. Tutaj prawo ponad prawem wyrażało się w przywiązaniu do habeas corpus. Prawa do stanięcia przed sądem i rzetelnego procesu, czyli fair trial. W kulturze islamskiej prawo ponad prawem ma wymiar teologiczny. Szariat nie jest jedynie zbiorem norm, lecz systemem stojącym ponad wolą władcy. W Chinach klasycznych miało ono charakter etyczny. Konfucjusz wierzył, że najlepsze rządy opierają się nie na surowym prawie kar, lecz na cnocie i rytuale. W Indiach odnajdziemy koncepcję dharmy, kosmicznego porządku, a w Afryce ideę ubuntu, czyli człowieczeństwa budowanego we wspólnocie. Te pojęcia są jak różne języki, brzmią inaczej, lecz komunikują tę samą fundamentalną intencję, że prawo nie może być tożsame z czystą siłą. Julius Stone, patron empirycznego rozsądku, uczył, że prawo jest instrumentem kontroli społecznej, ale zaledwie jednym z wielu. Jego pragmatyczny realizm chroni nas przed dwiema skrajnościami: moralizatorskim kaznodziejstwem oraz technokratycznym nihilizmem. Szkoła Stone'a uczy mierzyć prawo miarą jego skutków, nie pozwalając zarazem porzucić ambicji sprawiedliwości. Współcześnie rolę operacyjnego transcendensu pełni zasada proporcjonalności. To precyzyjny trzystopniowy test. Najpierw bada się przydatność środka do celu. Potem jego konieczność, czy nie istnieje środek mniej uciążliwy. Na końcu następuje proporcjonalność w ścisłym sensie. Chłodne ważenie zysku publicznego z ciężarem nałożonym na jednostkę. To nie jest poetyka, lecz surowy rachunek rygorów. Kto w imię wartości ogranicza wolność, musi wykazać, że wybrał wariant najmniej dolegliwy. To właśnie proporcjonalność stała się językiem przekładu między aksjologią a techniką. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż prawo, które traci swoją miarę. Historia uczy, że systemy mogą działać z precyzją zegara, a jednak odmierzać czas głębokiej niesprawiedliwości. Pytanie o prawo ponad prawem nie jest luksusem, lecz warunkiem przetrwania. Bez niego każde państwo staje się machiną przemocy. Najgłębszy rdzeń aksjologiczny pozostaje niezmienny. To człowiek jest miarą prawa, a nie odwrotnie. Wszystkie tradycje, od darmy po godność i od ubuntu po szariat, mówią o tym samym. Porządek nie może istnieć kosztem człowieczeństwa. Prawo, pozbawione zakorzenienia w uniwersalnych wartościach, staje się jedynie pustą formą, podatną na instrumentalizację. Czy potrafimy wypracować wspólny język etyczny, który pozwoli nam sprostać wyzwaniom przyszłości, nie rezygnując z różnorodności kulturowej? A może skazani jesteśmy na dryfowanie w morzu relatywizmu, gdzie siła staje się jedynym prawem?